Witam wszystkich bardzo serdecznie na serii wywiadów o dowożeniu. To jest już nasza druga rozmowa. Kilka dni temu rozmawiałem z Rafałem. Dzisiaj rozmawiam z Adrianem Sasinem. Adrian, przedstawię wszystkim Adriana, kto może jeszcze go nie zna. Adrian jest, tutaj sobie tak napisałem, że szefem dowożenia, bo ma taki fajny Head of Strategic Business Unit Technical Delivery, więc jest szefem dowożenia w firmie, w której pracuję. Jest senior IT managerem, prowadzi szkołę kierowników IT, gdzie uczy, jak być dobrym szefem. Prowadzi newsletter, występuje na konferencjach branżowych, nawet ostatnio widziałem, że dosyć licznych. Inspiruje do zmian i pokazuje, jak kluczowa w dowożeniu jest rola kierowników IT. Czy to, Adrianie, byłoby wszystko, czy jeszcze coś może dodamy?
Tak, i jeszcze można by tylko dodać, że jestem ojcem trójki dzieci i na to też się znajdzie zawsze czas, jak i na trochę jakiegoś wolontariatu. Ja mocno polecam zawsze oddawanie krwi. Wiem, że to tak poza branżowe, ale kurczę, nie żyjemy tylko dla samych siebie, coś trzeba dawać innym i tak się tutaj wziąłem. Kiedyś mnie wkurzali słabi menedżerowie i powiedziałem dosyć tego, czas zrobić to trochę lepiej i czas pokazać innym, że to nie musi być takie straszne, nie musimy mieć takich Januszeksów. Tak, i tak powoli zacząłem budować oprócz etatu tą swoją karierę. Było wspomnienie o tych konferencjach, więc mam nadzieję, że zainspiruje dużą liczbę osób do zmiany. Tego sobie życzę i mam nadzieję, że tym także wystąpieniem dzisiejszym będę w stanie pokazać, że dobry management jest możliwy i jest pomocny. Także chyba tyle, wszystko.
Jak się zastanawiałem nad tym, o czym byśmy mogli pogadać, to chciałbym ten temat dowożenia z trzech stron jakby zaadresować. Po pierwsze, to jest oczywiście tak bezpośrednio, co to dla ciebie znaczy dowożenie, ale potem chciałbym się skupić właśnie na tej twojej specjalizacji, czyli jaka jest rola kierowników IT w tym całym dowożeniu. I też wspomnieliśmy o tych konferencjach, na których występujesz. I kiedyś byłem na konferencji, na której występowałeś i ty tam dużo też mówiłeś o tym, jak ważne są umiejętności miękkie i ty je tam nazwałeś power skillsami, co mi się bardzo spodobało. Więc to tak. Też w kontekście dowożenia chciałbym gdzieś to zaadresować. Ale jeszcze gdzieś tam, zanim tak całkowicie zaczniemy, to żeby to jeszcze w jakiś kontekst sobie wszystko, jakąś taką ramę zebrać, to powiesz może trochę więcej na temat tej szkoły kierowników IT, którą prowadzisz, czego tam uczysz i do kogo adresujesz tą szkołę?
Dobra, jak najbardziej. Więc tak jak wspomniałem we wstępie, trochę mnie wkurzali słabi menedżerowie i stwierdziłem, że coś trzeba z tym zrobić. Ja sam jestem po studiach MBA na świetnym Koźmińskim. Nie są to tanie rzeczy, ale są dosyć interesujące i przydatne. Tylko że też w pewnym momencie zobaczyłem, że większość szkół, które mamy, uczy zarządzania. I zarządzanie często się kojarzy z zarządzaniem zasobami, ludzi się często nazywa zasobami i to nic dobrego z tego nie wynika. I ja stwierdziłem, że to, co ja chcę zrobić, jest trochę bardziej, ma więcej wspólnego z takim przywództwem, czyli jak być dobrym szefem, jak być dobrym team liderem, project managerem i dobrym, jak ja to rozumiem, to jest tak, żeby się skupiać w pełni z szacunkiem do ludzi i za pomocą umiejętności ludzi, za pomocą zespołu, który tworzymy, osiągać cele firmowe w tej kolejności. Nie, że czasem są firmy, w których po prostu cele to jest numer jeden, w zasadzie chyba większość firm w Polsce. Osiąganie celów numer jeden, numer jeden, numer jeden, bo ludzie są zastępowalni, a ja staram się pokazać, że da się to inaczej. I teraz tak, jeżeli mamy sobie często w firmach rosnącą liczbę projektów, no bo teraz pracujemy dla wielu zagranicznych firm, bo rynek się niesamowicie otworzył, zwłaszcza podczas pracy zdalnej, no to się okazuje, że jak rośnie liczba projektów, przychodzą nowe osoby, to ktoś powinien jakoś pokierować tą pracą, zorganizować ją. I tu się pojawia taka rola takiego chociażby team lidera, technicznego bardziej lub mniej, czasem project managera, no ale jakoś ten zespół trzeba połączyć. I często te osoby, które zwłaszcza przychodzą z ról technicznych, na przykład jako programiści, no nie mają wystarczających umiejętności do organizowania pracy innym, dlatego że do tej pory, do której sobie świetnie żyli jako na przykład programista, byli wynagradzani za swoje umiejętności programistyczne chociażby. I w momencie, kiedy przychodzi moment takiego, chwila takiego awansu, no to się okazuje, że no połowa tych umiejętności jest już w zasadzie niepotrzebna i trzeba nabyć nową połowę. I jeżeli ktoś ma świetnego szefa, który potrafi zrobić dobre wprowadzenie do tej roli, no to super, to pozazdrościć, o to chodzi. Ale większość szefów niestety jest skupiona na osiąganiu celów i nie ma czasu wprowadzić nowych team liderów w rolę. Jak to zrobić dobrze, jak stworzyć dobrą atmosferę w zespole, na jak dużo rzeczy masz wpływ, a na jakie po prostu tego wpływu nie masz i powinieneś postarać się to sprawy, czy to pracowników, czy firmowej polityki, załatwić w jakiś inny sposób. I o tym wszystkim uczę w tej szkole kierowników IT, którą założyłem. Polecam mocno zapisać się na bezpłatny newsletter, tak żeby wypróbować sobie, czym to jest i zdecydować, czy to jest dla ciebie, czy nie.
Mm-hmm. A właśnie wspomniałeś o tym, że właśnie czasami jest tak, że to właśnie programista gdzieś tam do tej roli menedżerskiej awansuje. I twoim zdaniem, czy to jest jakby taka dobra, naturalna droga, czy tak nie do końca? Czy jakby warto, żeby ta osoba miała te... No bo są dwie jakby drogi. Albo menedżer musi podłapać coś technicznie, albo osoba techniczna musi podłapać coś menedżerskiego. Według ciebie któraś droga jest lepsza, czy jakby one są tak samo dobre, tylko znaczy, trochę innych skilli trzeba po prostu?
Powiem ci tak, moje postrzeganie tego bardzo się zmieniało. Ja osobiście jestem osobą techniczną, a może byłem osobą techniczną, zarządzałem no, dużymi światowymi serwerami pocztowymi opartymi na Microsoftie, na Exchange'u, coś typu na przykład 30 serwerów pocztowych rozsianych po świecie, zmigrować do jednego dużego klastra z systemem backupów i tak dalej, projekt na kilka lat chociażby. Takimi dużymi rzeczami się zajmowałem i sądzę, że było mi łatwiej stać się menedżerem, mając zaplecze techniczne, ponieważ łatwo na początku było zbudować autorytet wśród osób, z którymi pracuję, bo wiedzieli, że okej, Adrian jest ekspertem od chociażby serwerów exchange'owych, więc łatwo było zbudować ten autorytet i pokazać, okej, to możecie zrobić lepiej, to poprawiamy i podnosić ich umiejętności, tak? Więc oni byli zadowoleni, ja byłem zadowolony, było super. Natomiast z biegiem lat i tego mojego doświadczenia doszedłem do takiego innego spojrzenia trochę. Jesteś przykładowo specjalistą od jednej rzeczy, na przykład od kodowania, tak? I rola specjalisty jest znana i rozumiana. A teraz kim jest menedżer? Więc menedżer jest specjalistą od ludzi. Koniec, kropka. Czyli jeżeli dobrze potrafi zrozumieć zarówno psychologię ludzi, zespołu, komunikację i kilka innych istotnych rzeczy, to może nie mieć domeny technicznej, może nie mieć specjalizacji technicznej i być nadal świetnym, przydatnym menedżerem w zespole, szanowanym, lubianym i z autorytetem. Dlatego, że on swoje umiejętności nie będzie wykorzystywał do tego, żeby cokolwiek technicznie zmieniać w zespole, okay, ale do tego, by zespół mógł robić wszystko, co jest w jego mocy, by miał jak najmniej przeszkód na drodze do dobrej i efektywnej pracy. Więc czy któraś z tych ścieżek jest prostsza? Wydaje mi się, że jak przejście z roli technicznej na menedżerską jest prostsze niż bycie menedżerem i świetne dogadanie się na przykład z programistami. Jeżeli ktoś nie miał statystyczności, będzie miał pewne trudności, oczywiście. Ale jest to do zrobienia i sądzę, że najlepsi liderzy wcale nie muszą być techniczni. Oni muszą się umieć dogadywać z ludźmi, muszą się dobrze rozumieć z zespołem, ale nie muszą być techniczni. I teraz wspomniałeś jeszcze o tym, czy to jest dobra ścieżka dla programisty na przykład, tak? Wejście na ścieżkę menedżerską. No więc wcześniej czy później każdy chyba programista stanie przed takim wyborem, czy iść bardziej w wąską specjalizację techniczną, potencjalnie w architekturę systemów, jak najbardziej dobra ścieżka, jeżeli chce się być technicznym, czy może iść w ścieżkę menedżerską. I jeżeli ktoś myśli o swojej karierze, myśli, chce być na przykład CTO, Chief Technology Officer, to wcześniej czy później te rzeczy menedżerskie musi zdobyć, te rzeczy związane z project managementem, no musi się nauczyć. I nawet jeżeli jest super architektem, wymiataczem, Chief Architect Officer, czy coś takiego, to on będzie miał zespół. Więc patrząc na ścieżkę kariery, jeżeli chcemy być naprawdę tak top, 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 to wcześniej czy później te umiejętności menedżerskie się przydadzą. Umiejętności rozmowy z klientem się przydadzą, bo można oczywiście iść jeszcze bardziej w rolę konsultanta, doradcy, wdrożeniowca. Jest trochę tych ról i umiejętności miękkie, zwane przeze mnie power skillami, na każdej z tych ścieżce na wyższych poziomach występują i nie ma co się na to obrażać. Czym wcześniej je poznamy, tym łatwiej nam będzie dojść do tych ról.
Tak. No, ja nawet kiedyś sobie tak myślałem i coraz bardziej zaczynam tak myśleć, że właśnie już na którymś poziomie, po pewnym czasie bez tych power skilli to w ogóle to się już jakby dalej nie da, bo technicznie możesz być tak mocny, jak możesz być, ale w którymś momencie już te inne skille zaczynają przeważać, no bo już jesteś jakby jakimś tam ekspertem, już wszyscy to szanują i wszyscy to wiedzą i już jakby bardziej się zekspercić nie możesz. Jakby wiadomo, że możesz być jeszcze lepszy technicznie, ale już w oczach innych to już jakby ta większa eksperckość już nie gra tak wielkiej roli.
Tak, takie masz takie, no. Marginal gain.
Tak, tak, tak. No i tak jak mówiłeś, jak każdy musi te power skille zdobyć, między innymi po to, żeby właśnie dowozić i po stronie, czy programista stanie się tym liderem, czy ten lider będzie próbował coś technicznie ogarnąć, no to dowożenie z dwóch stron w pewnym sensie trochę co innego oznacza i właśnie, co dla ciebie znaczy dowożenie i czy, no już trochę powiedziałem, że prawdopodobnie nie ma jednej takiej odpowiedzi dla wszystkich, co to znaczy dowozić.
Tak, tak. Dla mnie dowożenie to jest najbardziej ludzkim językiem mówiąc, to jest spełnianie oczekiwań, po prostu. Jeżeli ktoś zatrudnia cię w firmie, no to ma jakieś pomysły, ma jakieś projekty i ma jakieś oczekiwania, wiesz. No nie zatrudnia cię po to, żebyś po prostu siedział i sobie stukał w klawiaturę, miał słuchawki na uszach.
Przepalić.
Tak, tylko żebyś dostarczył jakiś konkretny, oczekiwany rezultat, tak? I on ma względem ciebie jakieś oczekiwania, ma pewne jakieś założenia. I teraz jeżeli ty dostarczysz rezultat, spełniasz oczekiwania w zasadzie, tak? Zatrudniłem cię po to, żebyś coś dostarczył, to są moje oczekiwania. Jeżeli to zrobisz, no to jest super. Jeżeli tego nie zrobisz, no to ja muszę się zastanawiać, czy moje oczekiwania były złe, tak? Czyli czy to, co chciałem, żebyś dowiózł, było złe, a może moje oczekiwania względem twoich umiejętności były nieprawidłowe. Na przykład popełniłem błąd podczas rekrutacji. Tak, ale koniec końców nadal jesteśmy w obszarze oczekiwań. I to dowożenie to tak naprawdę spełnianie oczekiwań szefa, klienta, członków zespołu, lidera i tak dalej, i tak dalej. I każdy z nas ma jakieś oczekiwania, czasem są one niewypowiedziane, czasem możemy sobie nawet nie zdawać sprawy i te oczekiwania budują pewien właśnie poziom trudności czasem. Bo jeżeli sobie idziesz przez życie nie mając żadnych oczekiwań, no to super, to w zasadzie wszystko ci się udaje. Co cię nie spotka, to jest tylko ekstra bonusem, tak? Ale jednak, jeżeli już jesteś w świecie biznesowym i wchodzą do gry pieniądze, wynagrodzenie za pracę, no to jakieś oczekiwania muszą być, tak? I w ten sposób na to patrzę. Dowożenie to spełnianie oczekiwań. Nieraz te oczekiwania są za wysokie. Projekt jest przewidziany na za małe koszty, za szybko ma być zrobiony. I takie sytuacje jak najbardziej się zdarzają. I co wtedy możemy zrobić, tak? W jaki sposób możemy chociażby negocjować? No, ale nadal, w jaki sposób możemy niejako obniżyć oczekiwania, żebyśmy mogli je zrealizować? Bo jeżeli ich nie obniżymy, to znaczy, że je zawiedziemy. Albo może potrzebujemy więcej zasobów, więcej ludzi i tak dalej, i tak dalej. Więc dla mnie dowożenie jest synonimem spełniania oczekiwań.
Okej. Bo łatwo sobie wyobrazić to spełnianie oczekiwań, jeżeli chodzi na przykład, że no właśnie, kierownik zleca coś programiście, załóżmy, no czy w ogóle zespołowi, bo niekoniecznie programiście, może testerowi, może architektowi, może komuś zespołowi coś zleca, no i on oczekuje, że to zostanie wykonane. Ale wydaje się, że na pewno ten zespół chciałby to robić, bo załóżmy, że ten kierownik oczekuje, że to po prostu będzie wykonane. I jego nie do końca czasami obchodzi jak. Może czasami, jeżeli nie ma tego technicznego podłoża, no to nawet może nie wiedzieć jak. ale chciałby na pewno, żeby to było szybko i tanio. Bo to jest najlepiej, jak może być, tak? Ale dokładnie. Właśnie niekoniecznie dobrze, a ten zespół, jeżeli kiedykolwiek ma zamiar to utrzymywać, coś z tym robić, rozwijać ten produkt, no to on nie chce zrobić szybko i tanio, tylko on chce zrobić pewnie szybko i dobrze. Mhm. To nie znaczy zacznie tanio. I właśnie gdzie tutaj jakby te oczekiwania, czy właśnie to jest, jak mówisz, spełnianie oczekiwań, to czy to też jest tak, że ten wewnętrzny, że ten zespół też może mieć oczekiwania?
Tak, jak najbardziej zespół może mieć i rolą często lidera jest wypracowanie takiego celu, czyli wypracowanie takiego poziomu oczekiwań, żeby on był realny. Bo jeżeli mamy lidera, który ma zero asertywności i cokolwiek z góry, czy to klient nie powie, czy to szef nie powie, on wszystko dobrze, 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 no to bardzo szybko dojdziemy do momentu, że oczekiwania nie są spełnione, klient będzie mówił, cele nie są dowożone, szef w firmie będzie mówił, ten zespół po prostu nie robi dobrze, tak, nie dowozi, ale realnie problem może leżeć zupełnie gdzie indziej, może to być czysto komunikacyjny problem, na przykład tego, że lider chociażby nie potrafi powiedzieć, słuchajcie, to co sobie życzycie wymaga dużo więcej czasu niż wam się wydaje, mam tutaj w swoim zespole ekspertów od tej technologii, próbowaliśmy robić coś podobnego i wiemy, że to nie jest realne to, czego oczekujecie. Nie dowieziemy tego w tej postaci, więc musimy coś z tym zrobić. I możemy, co z tym zrobić, możemy mieć kilka rzeczy. Możemy zmniejszyć zakres, możemy zmienić cel zupełnie, bo może się okazać, że to, co chcemy, na koniec daje bardzo mało wartości, a pochłania bardzo dużo czasu. Tak, więc możemy dodać w jakimś miejscu zasobów. Przykładowo możemy kupić jakieś drogie, ale za to skuteczne też narzędzie, które część roboty zautomatyzuje czy zrobi za nas. I w ten sposób też możemy dowieść te oczekiwania, ale już zaczyna się wtedy rozmowa o tym, co jest realne, co nie jest realne. I taką rozmowę jak najbardziej trzeba odbyć. To już jest pierwszy taki moment, w którym te power skillsy się przydają, no bo mówimy tutaj zarówno o asertywności, jak i o komunikacji. Więc zespół może mieć oczekiwania, wręcz powinien mieć oczekiwania. Jeżeli zespół nie ma żadnych oczekiwań, to mógłbym powiedzieć, że temu zespołowi w zasadzie nie zależy na konkretnym wyniku. A jeżeli nie zależy, to znaczy, że prawdopodobnie nie są zaangażowani i równie dobrze może się okazać, że szybko nam odejdą z zespołu, bo ich to już nie interesuje, co robią tutaj. Ale zaangażowanie też trzeba budować, pokazując to, okej, co możemy osiągnąć, w jakim czasie, co z tego będziemy mieli, czego się nauczymy, jakie sobie relacje zbudujemy.
Mhm. No tak, to ogólnie czasami nie jest takie proste. No właśnie, dlaczego według ciebie dowożenie czasami bywa aż tak strasznie trudne? A w szczególności takie dowożenie na czas, bo nawet się wydaje czasami, że komunikacja jest w miarę dobra, wszyscy się chyba rozumieją, a i tak gdzieś pod koniec dnia gęsto mamy problemy z tym dowożeniem, bo to chyba jest jednak gdzieś tam przy komunikacji, to bym powiedział, że dowożenie to też jest jakby taka jedna z największych bolączek tego wszystkiego.
Wiesz co, ludzie mają niesamowitą ilość założeń w głowach. I od tego się zaczyna, czyli jeżeli mi się wydaje, że jak ci powiem na przykład, o, zrób mi to na jutro, to ja mam założenie, że na jutro to znaczy, że ty to zrobisz do 11 i ja już o 13 mogę to pokazać mojemu przełożonemu. A dla ciebie, jak zrób to na jutro, oznacza na jutro do 17. I to już jest pierwszy rozdźwięk, który występuje. Używamy niby tego samego słownictwa, używamy bardzo zrozumiałych słów, nawet nie żargonu, zrobić na jutro, tak? A już tutaj na takim banalnym przykładzie może się okazać, że mamy rozdźwięk o jakieś 5 godzin pracy, chociażby. Zrób na jutro może dla mnie oznaczać, że na rano ma być gotowa, a dla ciebie, że na wieczór może być gotowy. Więc nawet komunikacyjnie w zasadzie trzeba cały czas się polepszać, usprawniać i upewniać. Jeżeli budujemy sobie, nie wiem, historyjki użytkowników, czy wymagania względem systemu i napiszę, że no nie wiem, system ma działać stabilnie, no dobra, ale co to oznacza? I dla ilu użytkowników ma działać stabilnie, tak? I się okazuje, no wiecie, jest taki klasyczny przykład, który polega też na tym, że źle często patrzymy na estymacje. Czyli jeżeli powiem, przewieziesz mi 2 tony ziemi, taki najbardziej klasyczny, I na kiedy? Może powiedzieć na jutro. Ja powiem, okej, dobra, ale to nie masz ciężarówki, tylko taczki. I to nie jest 100 metrów, tylko 3 kilometry. Tak? A, i nie masz łopat, masz tylko ręce. No dobra, to co? To na jutro mówiłeś, tak? Będzie. Wiesz, i tak co chwilę wchodzą nowe ograniczenia, o których często na początku nie jesteśmy świadomi. Na przykład zlecającemu wydaje się to zupełnie oczywiste i zupełnie zrozumiałe, że nie możesz kupić żadnego narzędzia. Tak? Nie możesz na przykład zainwestować w rozwiązanie pasowe w chmurze. Natomiast dla ciebie, jako osoby kompetentnej technicznie, jest zrozumiałe, jeżeli ktoś chce coś związane z na przykład, nie wiem, AI-em, no to użyjesz komponentu dostępnego w chmurze. A to oznacza, że wydasz na niego pieniądze, a to oznacza, że potrzebujesz czasu, żeby go przetestować, doprowadzić do używalności w tym konkretnym projekcie i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy często rozdźwięk tego, co nam się wydaje, że wszyscy wiedzą. I to jest jeden z najczęstszych problemów w projektach, w których się okazuje, że się nie da dowieść. Ale nie jedyny, bo jeszcze mamy coś takiego, co się powszechnie nazywa pożarami, a może potocznie, a nie powszechnie. Czyli siedzimy sobie, robimy, jest ekstra, zdążymy na czas, bo mamy jeszcze 2 godziny, ale niestety wypadł nam krytyczny system. No i wszystkie ręce na pokład. Rzucamy tą całą naszą robotę i przechodzimy na pół godziny, godzinę, 3, 5, i zajmujemy się jakimś innym systemem, który właśnie nam padł. Coś zmerdżować się kodu nie udało, no bo release'y się opóźniały o kilka tygodni i się okazało, że już master branch nie wygląda tak samo, jak wyglądał na samym początku. Przepraszam, teraz użyłem trochę technicznego żargonu. Mam nadzieję, że większość osób rozumie. Więc to, że mamy kolejne wrzutki, kolejne pożary, jest kolejnym powodem, dla którego dowiezienie na czas może się zupełnie nie udać. No i później to, co często nie jest informowane, to wizja danego produktu. Czyli teraz dostajesz na przykład zadanie, ok, zrobić coś, żeby działała funkcja A, no i się zastanawiasz, ok, mogę zrobić tą metodą jedną, drugą, trzecią, wybierasz jedną, a później miesiąc później się przychodzą, ale wiesz co, to teraz to będziemy skalować i to ma działać też na nie 1000 użytkowników, tylko 10 tysięcy użytkowników. No i gdybyś wiedział to od początku, to może byś inaczej zaprojektował to rozwiązanie, ale w tym momencie niby świeże rozwiązanie, a już musisz się zastanawiać, jak tu je połatać, jak to zrobić, żeby działało. I komuś, kto zlecał to, wydawało się oczywiste, że to ma być globalny system, a tylko robimy najpierw wersję lokalną, natomiast jeżeli ta informacja nie została przekazana, no to rozwiązanie w swojej architekturze już ma wady i już ma pewien dług techniczny, z którym musimy zacząć walczyć. I każda kolejna zmiana już będzie dla nas dużo droższa. Czasowo.
No właśnie, no właśnie, bo to wspomniałeś, że trzeba z tym walczyć, ale jak z tym walczyć, bo nawet jakby od tego, co zacząłeś, od tej komunikacji. I to jest fajny przykład właśnie, że coś tam na jutro. I ja ogólnie jestem fanem tego, żeby wypowiadać się i pisać w jak najbardziej klarowny sposób i używając tylu informacji, które uważam, że gdzieś są istotne, ale no nie da się za każdym razem jakby mówić to samo. W którymś momencie musi być wypracowane coś, że jak mówię w firmie na jutro, to wszyscy w firmie rozumieją na jutro tak samo.
Tak.
Nie, tylko wiesz, to jest łatwo powiedzieć w małej firmie. Nie? No jest, nie wiem, 12 osób i sobie coś tam piszemy. No to o wspólne zrozumienie jest łatwo, ale jak mamy firmę, gdzie jest 1000 ludzi, no to czy wszyscy będą rozumieli jutro tak samo? No nie sądzę, choćby nie wiem co. No,
jasne, że nie będą rozumieli, ale to nie jest problemem, że wszyscy nie rozumieją tak samo. W zasadzie masz pewną swoją strefę wpływu, to co możesz zmienić i dalej strefę zainteresowania, tam gdzie nie możesz zmienić, a bardzo dużo osób odciąga cię z twojej strefy wpływu do strefy zainteresowania, czyli zajmij się tamtym tematem, popatrz, co się tu dzieje i tak dalej, podczas gdy realnie daleko wychodząc od miejsca, z którego jesteś, nie masz tam wpływu, więc skupić się na tym, co masz wpływ. Masz wpływ na to, żeby w zespole wypracować chociażby coś takiego jak taki kodeks zasad. Jeżeli mówimy, że na jutro, to znaczy to ta i ta godzina, nie wiem, nie spóźniamy się. Jeżeli nie dowieziemy na czas, informujemy z wyprzedzeniem, jeżeli po prostu pojawiły się jakieś nieprzewidziane okoliczności, których nie mogliśmy przewidzieć, żeby inni też mogli nam pomóc. Prosimy o pomoc chociażby. Dobra, czyli tworzysz to, na co masz wpływ w pierwszej kolejności i dalej robisz przykładowo za interfejs z najbliższą osobą, która jest twoim jakimś tam interesariuszem, partnerem biznesowym, klientem lub szefem. Czyli wewnątrz zespołu wypracowałeś zasady, wewnątrz zespołu wiecie, że na jutro to znaczy na 16 i teraz Tu nie musisz tego używać za każdym razem, proszę na jutro na 16. Ale jeżeli idziesz z tą informacją na zewnątrz swojego zespołu, to wtedy już podkreślasz te elementy, które mogą być inne dla tej osoby. I wtedy piszesz tej osobie przykładowo na jutro na koniec dnia, na jutro na 16. Zresztą koniec dnia też jest takim fajnym zwrotem. Koniec dnia znaczy 16, czy koniec dnia znaczy 22 godzina? No bo jeśli pracujemy w zadaniowym czasie pracy, to znaczy, że w ciągu dnia mogę pracować sobie od 15 przykładowo godziny do 22, do 23, no bo wcześniej może ja zajmuję się dziećmi, tak, a żona jest w pracy. Różnie to może być, więc wychodząc na zewnątrz ze swojej grupy, ustalasz pewne ramy, które są istotne, czyli wtedy podajesz tą godzinę 16. Co ktoś zrobi z tą informacją, twój przełożony klient, i jak on ją zakomunikuje dalej, to już nie jest twój problem. Ty masz zadbać o to, żeby do najbliższego twojego, nazwijmy to po informatycznemu, interfejsu dotrzeć precyzyjnie z informacją. To czy dalej się bawicie w firmie w głuchy telefon, czyli on przekaże komuś, a powiedział, że na 16, to pewnie będzie na 14 albo coś, to już nie jest twój problem i nie powinieneś się tym za bardzo przejmować, czyli nie myśl o tych 1000 osobach, nie myśl, jak oni się komunikują, zastanów się, jak ty możesz zrobić w ramach swojego wpływu tą ekstra robotę i upewnij się, że ty komunikacyjnie w swoim otoczeniu masz dostarczone to, co powinno być dostarczone.
Okej. To jest w ogóle ciekawe, co mówisz, bo tutaj się odwołam trochę do rozmowy z Rafałem, którą miałem tu parę dni temu, bo on tam wspominał o czymś takim, nie wiem, czy znasz taką książkę, jak Ekstremalne Przywództwo.
Znam.
Tak. I tam, znaczy, to w ogóle ten tytuł Ekstremalne Przywództwo to mi tak nie do końca pasuje, bym je nazwał bardziej Ekstremalna Odpowiedzialność, bo to o to tak naprawdę gdzieś chodzi w tym wszystkim. No i właśnie w przypadku tej książki i tego podejścia, które bardzo wiele firm tak naprawdę, nawet IT, wdraża w siebie, wiem, bo nie trzeba być komandosem, żeby tych zasad przestrzegać.
Extreme ownership, tak.
Tak, tak. To właśnie tam nie jest tak do końca, że jakby cię nie obchodzi, co będzie dalej, nie? Tylko jakby ty odpowiadasz za wszystko, nie? Ale gdzieś to się i tak łączy z tym, co ty mówisz, no bo jakby nie możesz odpowiadać za 1000 osób tak do końca, nie?
Tak, tak, dokładnie. Znaczy chodzi o to, że jak będziesz się skupiał za bardzo na tym świecie zewnętrznym i o tym, jak 3 osoby dalej to zrozumieją, to będziesz się spalał na tym, po prostu, zwyczajnie, bo będziesz się starał dotrzeć i będzie cię to męczyło, bo będzie...
Właśnie do tego dążę, że chcesz przekazać prostą wiadomość, a chcesz być tak strasznie precyzyjnym, no bo jakby jest w IT takie chyba najbardziej znane powiedzonko i chyba wszyscy je znają, że to zależy. I to oczywiście, że to zależy i to zawsze wszystko zależy od wszystkiego i zawsze tak jest, tylko no w którymś momencie to musi przestać zależeć i musisz zacząć coś robić, no bo...
Tak.
I właśnie chcesz komuś przekazać prostą informację i nagle ci wychodzi strona A4, bo po prostu, a co będzie, jak on to zrozumie, a co jak tam, tak, co jak wam to, więc jakby łatwo się w takie maliny trochę zapuścić.
No, zgadzam się. Jeszcze tylko o tym, kończąc o tym extreme ownership, ja ogólnie w pełni się zgadzam, że bierz pełną odpowiedzialność, to jakby dla mnie jest bezdyskusyjne. Branie odpowiedzialności jak dla mnie łączy się mocno z taką dojrzałością emocjonalną, w której nie używam takiego zwrotu someone else problem, tak? To jest problem czy kogoś innego, mnie to w ogóle nie interesuje, niech ktoś inny się o to martwi. Tylko są granice tej twojej dojrzałości, tak? Nie jesteś... Może nie jest to najlepszy przykład, ale nie jesteś matką Teresą i nie starasz się wszystkim zrobić dobrze i uszczęśliwić i zbawić całego świata, tylko skupiając się na tym, co możesz zrobić, ulepszasz ten swój najbliższy świat, tu gdzie masz wpływ. I teraz twoim zadaniem, moim zdaniem, nie jest poszerzać ten wpływ na zasadzie, to muszę rosnąć i coraz większy wpływ mieć na wszystko dookoła mnie i wszystko kontrolować i wszystko ustawiać tak, żeby się dogadywało. Nie, jak dla mnie tą robotą, którą liderzy mają, to jest pomóc tworzyć kolejnych liderów. I teraz ty jesteś sobie, masz odpowiedzialność w tym miejscu, ktoś inny będzie miał odpowiedzialność w tym miejscu i dzięki temu, że będzie was coraz więcej, ta odpowiedzialność ogólnie wypełni całe miejsce, ale to nie będzie już twoim kosztem, ty już się na tym nie spalisz, ty już pomożesz tylko innym, żeby byli super liderami, żeby oni też byli odpowiedzialni. I tutaj właśnie to jest takie clue, jak ja to postrzegam, to przywództwo. działaj, zmieniaj tu, gdzie możesz zmieniać, i nie staraj się zrobić wszystkiego naraz, bo po prostu zmęczysz się, wypalisz się, tym będziesz miał tego dosyć, tak? Więc to chciałem jakby podkreślić w tym ekstremalnym przywództwie, że okej, okay, ale nie dla 1000 osób, nie, dla twoich 12 osób, dla twoich 3 klientów, dla twojego 2 macierzowych kierowników, z którymi akurat robisz projekty. Okej, okay, ale nie dla 1000. Niech oni też stają się liderami, niech oni też biorą odpowiedzialność, żebyś ty nie wyręczał wszystkich swoją pracą.
No tak, no bo jeżeli tylko jedna osoba jest ekstremalnie odpowiedzialna, a cała reszta jest... po prostu patrzy, co ta druga osoba zrobi, to rzeczywiście w ogóle nie ma... Wtedy nie ma mowy o jakby ekstremalnej odpowiedzialności, no bo...
Tak.
No bo samemu dokładnie się świata nie zbawi, choćby nie wiem co.
Tak. Dlatego tworzenie kolejnych liderów jest czymś, co do czego mocno zachęcam. Nawet na InfoShare o tym mówiłem. To jest mega zadanie i no.
Tworzenie kolejnych liderów, to fajne. A tak, taka, i taką inną sprawę jeszcze z dowożeniem chciałbym poruszyć, bo tak właśnie sobie ostatnio myślałem i nie wiem, czy się zgodzić z tą myślą, czy nie, że no bo jakby każdy wie, że trzeba się komunikować, prawda? No to nie jest jakieś takie specjalnie odkrywcze, no tutaj nic takiego szczególnego nie ma. Mimo tego się ludzie nie komunikują czasami. I ja się zastanawiam, czy to nie jest trochę wina internetu, i teraz wiem, że to trochę zabrzmi tak hardkorowo, ale chodzi o to, że jak się popatrzy na takie grupy różne programistyczne, na przykład na Facebooku czy coś, no to zadajesz tam pytanie, no bo nie wiesz. Mhm. I jedyne, na co możesz, znaczy no możesz czasami liczyć na odpowiedź na to pytanie, ale dużo bardziej możesz liczyć na to, że zostanie zjechane od góry do dołu, także jak w ogóle można pytać o takie rzeczy, że to wygoogluj sobie albo coś tam, nie? I czy jakby po pewnym czasie właśnie ludzie nie mają czegoś takiego w sobie, że lepiej może nie pytać, lepiej może nie dopytywać, nie? Bo trochę taki strach wchodzi, że po pierwsze na pewno mnie zjadą, po drugie coś tam i jak ty myślisz, czy to ma jakiś sens, czy tak nie do końca?
Dobra, to odpowiem troszkę może wielowątkowo, ale w mojej głowie wszystko dzieje się wielowątkowo, więc wybacz. Pierwszy wątek to jest taki, że każdą komunikację w zasadzie, zwłaszcza taką, która nie jesteśmy pewni, jak zostanie odebrana, powinniśmy zaczynać od intencji. Koniec. Czyli, bo wiesz, mogę się ciebie zapytać, zrobiłeś to zadanie, o którym rozmawialiśmy już? No i co ty możesz sobie pomyśleć wtedy, jak ja zadaję takie pytanie, czy zrobiłeś już zadanie? No, że już cię kontroluję. Albo że jestem niewyrozumiały, bo umówiliśmy się, że będzie na jutro, a ja już się czepiam i w ogóle, tak? A może moją intencją było, słuchaj, bo jak go jeszcze nie zrobiłeś, to go nie rób, bo jednak go nie potrzebujemy. I zupełnie już zwykłym pytaniem, jeżeli nie wyjdę na porządku z intencji, wynika, że już mogę niechcący, nieświadomie budować u ciebie negatywne emocje, bo ty już możesz zacząć, jak ja zaczynam od takiego pytania, wiesz, zrobiłeś to zadanie, to ty już możesz myśleć, o, mikromanager, o, w ogóle już się czepia, przecież to jest na jutro, znowu muszę się tłumaczyć, no bez sensu, tak? I ten poziom emocji i niskiej akceptacji względem tego, co ja mówię, już może rosnąć. Więc intencja jest mega, mega ważna i w internecie, jak piszemy, też ta intencja jest ważna. Natomiast ludzie mają problem z wykazaniem się z intencją, bo intencja czasem oznacza słabość albo no bo czegoś nie wiem. I zwłaszcza niewiedza w internecie jest też uznawana często, dosyć niestety, zbyt często za słabość. A realnie proszenie o pomoc nie jest słabością, jest silną stroną i jest dojrzałością. I my w ID mamy trochę chyba tego za mało, bo mamy takie podejście, że wszyscy najlepsi programiści, wszyscy najlepsi specjaliści są samoukami. Brali po prostu internet, brali książki, budowali laby, testowali, brali cudzy kod, edytowali go, zmieniali 3 rzeczy, patrzyli, jaki jest wynik. Aha, sam się tego nauczyłem, jestem master. Ah, ekstra, super, o to właśnie chodzi w życiu. No właśnie nie, jak już później wchodzimy na, jeśli chcemy skalować to, co robimy dobrze, czyli wchodzimy na obszar pracy zespołowej, no to potrzebujemy już zacząć się komunikować z innymi, i potrzebujemy też zacząć prosić o pomoc. I jeżeli wewnątrz swojej grupy w pracy chociażby stworzysz zaufanie, zbudujesz to zaufanie, właśnie pokazując i silne, i słabe strony każdej z osób, to później dlaczego miałbyś pisać o tym, czego poszukujesz w internecie? Może to nie jest właściwe miejsce. Może powinieneś iść do swojej grupy ludzi, która już ci ufa, przychodzisz do nich z intencją, mówisz, słuchajcie, robię ten projekt i napotkałem trudności. Myślałem, że to będzie proste, ale implementuję tą funkcję i to nie działa. Weźcie, ktoś z was może by mógł mi z tym pomóc, tak? I może to jest właściwe miejsce do skierowania twojej komunikacji, a nie jakaś randomowa grupa w internecie. Okej, okay, jeżeli nawiązałeś dobre relacje z kilkoma osobami w tym internecie, super, publikuj tam. Są też grupy, które są pomocne, bo to też nie można powiedzieć o wszystkich, że nie są pomocne. Możesz, tylko z kolei znowu musimy wyjść z tym, z taką mega szczerością, bo ludzie często w internecie boją się, że ktoś na przykład jest leniwy zwyczajnie, o, nie chciało mu się poszukać, tak? Albo ja mu powiem, a on zgarnie za to pieniądze. To w ogóle to lepiej mu nie powiem, bo przecież to, bo ja mam tą wiedzę, to ja powinienem zgarnąć te pieniądze, tak? I mają już jakieś swoje scenariusze. We wszelkie niedopowiedzenia wchodzą nasze własne domysły. I te domysły przeszkadzają w dobrej komunikacji i przeszkadzają uzyskać nam dobrą odpowiedź. Więc pytać, tak, jak najbardziej pytać, polecam. Nie wiemy, szukać odpowiedzi i przyznawać się do tego, że nie wiemy. No bo kurde, kiedyś każdy z nas zaczynał, kiedyś każdy z nas czegoś się uczył. Normalne jest, że nie ma tak, że wszyscy wiedzą wszystko. Tak? Więc pytać, dopytywać się najpierw wśród swoich, bo to jest może bardziej odpowiednie miejsce, w internecie też jak najbardziej. I jeżeli spytamy w internecie, pewnie to, co ludzi będzie interesowało, to a co już sprawdziłeś? A czy już szukałeś odpowiedzi? Czy już zapytałeś Google'a? Tak? Albo napisz, że coś już zrobiłeś, a nie, że po prostu, wiesz, no nie wiem, masz zadanie na zaliczenie na studiach i chcesz, żeby ktoś ci je rozwiązał.
Tak. No tak właśnie, bo właśnie wspomniałeś o tej intencji, że trzeba ją komunikować. No i jakby ja się z tym zgadzam, że jak się zakomunikuje tą intencję, to jest lepiej. Ale czasami się jej nie zakomunikuje, no bo nie wiem, akurat się gdzieś biegnie, ma się może jakiś gorszy dzień albo coś takiego. To jakby to po to też powinno działać też trochę z drugiej strony, no bo z jednej strony ktoś nie zakomunikował tej intencji, no to źle, ale z drugiej strony też te osoby po drugiej stronie, właśnie nie rozumiem, dlaczego dużo ludzi zawsze zakłada najgorsze. Aha, to już, bo się spóźniłem, bo mikromanagement, a właśnie może by warto na to inaczej spojrzeć. Zapytał, czy to już zrobiłem, bo chcę wiedzieć, czy już to zrobiłem, a jak mu powiem, że jeszcze to nie zrobiłem, no to on się dowie, że jeszcze tego nie zrobiłem i to już jest koniec i nic się nie stało i życie idzie dalej. Albo tak. Może rzeczywiście mi coś powie, że o wiesz co, bo to jest ważna sprawa. No to dobrze, no bo ja też będę wiedział, że to jest ważna sprawa. Tak. Może przyspiesza, może czymś się rozproszyłem, już teraz nie będę się tym rozpraszał.
To jakby... I to jest dojrzałość emocjonalna, że nie zakładamy tych złych stron. Często ludzie też po prostu no, mówią przez pryzmat swoich doświadczeń. Czyli bo kiedyś komuś pomogłem i to w ogóle się okazało, że coś się stało, że on na tym zyskał, a ja nie, i nie pochwalił mnie, nie podziękował mi na przykład, tak? I mają, nawarstwiają się takie negatywne doświadczenia, przez które później przemawiają. Albo kiedyś miałem problem i mi w internecie nikt nie pomógł, to teraz ja nie będę pomagał innym, a odpłacę im tym samym, tak? I to jest niestety no, niska dojrzałość emocjonalna, branie bardzo osobiście tego, co się wydarzyło. A tak jak mówisz, ludzie mogą mieć bardzo różny humor. Mogłem wstać dzisiaj lewą nogą i powiedzieć, wiesz co, Czarek, w ogóle dzisiaj to mi się nie chce gadać, w ogóle nie róbmy tego, czy cokolwiek, tak? Albo coś się mogło dziać w życiu prywatnym, co też na to wpływa. No i pytanie tylko, czy zależy ci na opinii wszystkich, czy zależy ci na opinii tych osób, na których tobie zależy, tak? Czyli z kim tak naprawdę chcesz budować te relacje i z kim chcesz więcej przebywać. Jeżeli chcesz dołączyć do jakiejś grupy, pewnie musisz dzielić się własnym doświadczeniem i jeżeli ty będziesz pomocny dla innych, to naprawdę sądzę, że kiedy ty będziesz potrzebował pomocy, oni też ci pomogą, bo będą mogli powiedzieć, ej, ten gość już nieraz pomógł, już nieraz coś napisał, to weźcie go, nie ignorujcie, bo on przychodzi tutaj ze sprawą i ktoś zawsze się znajdzie, kto to doceni, kto to zobaczy. Więc trzeba dużo dawać, ale tak jak też mówisz, ta dojrzałość w byciu tym odbiorcą tych komunikatów jest potrzebna i jej bardzo brakuje. Czy w internecie bardziej brakuje niż w czasach przed internetem? No, ja też jestem...
W internecie jest trochę prościej być niemiłym.
Też jestem człowiekiem urodzonym w latach 80., więc mam nieraz wrażenie, że my chcielibyśmy uratować tych urodzonych w latach 2000 przed nimi samymi, no bo my wiemy lepiej, bo my pamiętamy, jak było lepiej, ale czy za kolejne 20 lat to nie oni będą ratowali nas, bo my nie będziemy ogarniać? Tak też może być, więc...
Tak będzie. No. Tak będzie, tak niestety będzie. No to tam właśnie gdzieś tam między słowami w tej naszej dyskusji mam wrażenie, że przewijało się też coś takiego, że albo przynajmniej ja tak odczułem, że właśnie są programiści i jest biznes. I często nawet to jest tak traktowane w niektórych firmach, że nawet między tymi miejscami w firmie jest jakaś taka barykada i no jesteśmy my programiści, jesteśmy my biznes i teraz musimy się to jakoś dogadywać. I jakby ja tego nigdy tak naprawdę, no może na samym początku trochę to czułem, tak, że my jesteśmy programiści, jesteśmy mądrzy, a biznes to on tam nic nie wie. Ale teraz już, jak już trochę jestem większy, trochę dorosłym, to wiem, że tak nie jest, ale jakby według ciebie skąd się tak ogólnie te podziały biorą? Dlaczego w ogóle tak jest? Dlaczego to nie jest nigdy traktowane po prostu jako zespół do dowożenia projektów, a nie jako programiści i biznes?
Wiesz co, temat, na którym też mogę dużo powiedzieć, dużo pogadać. Polaryzacja w sensie nawet w społeczeństwach, czyli skrajne opinie, skrajne rzeczy, no istniała od dawna, a w obecnych czasach mam wrażenie się nasila. Ja jeszcze pamiętam, jak dawno, dawno temu najwięcej początkowych memów związanych z IT to było IT versus sales. IT versus sprzedaż. I to są najbardziej wojujące ze sobą po prostu obozy. I to w latach 90. już to istniało, więc to nie jest coś świeżego. I każdy w pewien swój sposób uważa, że po prostu jego praca jest ważna. I chciałby, żeby ta praca była doceniona. A przychodzą osoby z drugiej strony płota, które twierdzą, że ich praca jest ważniejsza w jakiś sposób. Czy to przychodzą salesi, którzy mówią, czy tam biznes, czy marketing, że no coś jest i tego pilnie potrzebujemy i w zasadzie nie interesuje nas, jak to zrobicie, ale na jutro ma być gotowe, a najlepiej to już na 8 rano, więc my czujemy, że jest brak zrozumienia, że w ogóle nie ma rozmowy o wymaganiach, że w zasadzie to jest dużo bardziej skomplikowane i to zależy, które już tutaj padało. Z drugiej znów strony przychodzą salesi na przykład mogą postrzegać nas jako ojeju, bo oni to nie mogą wziąć i zrobić, żeby było zrobione, tak? Znowu chcą coś tam gadać o jakichś rzeczach niezrozumiałych i dla mnie zupełnie drugorzędnych, no bo przecież ja chcę mieć konkretny efekt i ja mówię, jaki chcę mieć efekt. Chcę wysyłać na przykład 10 tysięcy maili jutro do klienta w ogóle, a jak oni to zrobią, dla mnie to bez różnicy, ja po prostu chcę wysłać te maile. Czy ja muszę wiedzieć, co jest w tej czarnej skrzynce, którą oni budują? No zupełnie nie muszę wiedzieć. Więc jest pewien niezrozumienie i to niezrozumienie też często wynika z pośpiechu. No ja mam dostarczyć zadania jak najszybciej, ja mam dowieść jak najszybciej, więc ja idę do tej drugiej strony i mówię, że ja to potrzebuję. Czasem jest przekraczanie kompetencji, czyli na przykład jakiś dział obiecać coś, co zupełnie nie istnieje. I wracając jeszcze do tego całego meritum, kiedy ta wojna występuje, czym większa firma, mam wrażenie, tym większe te potencjalne wojny. Bo jeżeli mamy mały startup, małą firmę, wszyscy się znają i wszyscy wiedzą, słuchajcie, jeśli nie zrobimy tego produktu, no to niedługo wszyscy się pożegnamy z robotą, czyli mają wspólny cel, to dużo łatwiej i szybciej się dogadują. I wtedy nie ma znaczenia, czy robisz w marketingu, w sprzedaży, czy może skorzystamy z jakiegoś gotowego, SaaS-owego rozwiązania. Damy radę zrobić, damy radę się dogadać, szybko porozmawiamy i będzie rozmowa też o tym, no dobra, to dzisiaj zrobimy to, ale docelowo to jak to ma wyglądać? Czyli już mamy rozmowy niejako o architekturze i o tym, żeby uniknąć w przyszłości kłopotów, jeżeli teraz to dobrze zrobimy. I w zależności od tego, czy tam jesteś, wiesz, vendorem, czy wewnętrznym IT, czy właśnie konsultingiem, startupem, te relacje się zupełnie inaczej układają. Te relacje zależą od kultury organizacyjnej i na nie da się wpływać. Ale znowu, nie staramy się, żeby wszyscy z działu IT lubili wszystkich z biznesu i na odwrót, bo to jest pewnie trochę daremny trud, tylko staramy się, żeby osoby współpracujące razem dobrze się znały. Czyli jeżeli sobie robimy spotkania, to spróbujmy chociaż jedno spotkanie offline'owe sobie zrobić i sobie porozmawiać razem. Spróbujmy sobie pogadać na rzeczy niezwiązane z pracą. My z IT i oni z biznesu. Tak, a w ogóle jak długo tutaj leciliście, jak długo pracujecie w tej firmie? Lecieliście, bo ja mam firmę międzynarodową i od razu to jest jedno z takich standardowych pytań, tak? Jak wasze połączenie, to tamto. Więc zacząć sobie od takiego nawet small talka, którego my może w IT za bardzo nie lubimy, bo on jest niekonkretny, ale on pomaga budować relacje, pomaga poznać drugą osobę. Pomaga w tym, że jeżeli ja poznam drugą osobę i on później do mnie zadzwoni i powie, że czegoś potrzebuje pilnie, to ja wiem, że to ja wiem, czy on faktycznie jest, nie wiem, z natury osobą panikującą i dla niego wszystko jest pilne, czy może jeśli on mówi pilne, to znaczy, że on już zrobił całą swoją pracę domową po swojej stronie i to jest naprawdę dla niego pilne i ja wiem, że to jest dla niego ważne i ja mu pomogę, mimo tam jakiegoś innego natłoku. Czyli ponownie staramy się budować relacje, staramy się budować znajomości, staramy się jednak polubić w ramach tych grup, w których pracujemy. Nie wszyscy do wszystkich, bo to się pewnie nie uda, ale właśnie w mniejszym gronie. I w jednej z takich firm, jak kiedyś pracowałem, były robione na przykład wyjazdy integracyjne, kilka osób z IT i na przykład kilka osób z HR-ów. Przykładowo. Po to, żeby te osoby się poznały, po to, żeby później łatwiej się pracowało nad tymi systemami. Czyli celowe tworzenie środowiska pracy, w którym jest szansa, żebyśmy się większa znacznie, żebyśmy się polubili jako ludzie, zanim zaczniemy pracować zawodowo i zanim zaczniemy od siebie wymagać i zanim nadejdzie na nas presja czasu, ograniczenia związane z finansami, zmieniające się wymagania, pożary i tak dalej.
Tak, tak, to ma. Ja tu taką jedną miałem myśl, tylko mi trochę wypadła, ale zaraz sobie
powiem. Bo ja taki gadatliwy jestem, sorry. Nie, jak nie będziesz zapisał, to...
Nie, może sobie zaraz przypomnę. Aha, właśnie, bo właśnie mówiłeś, że dobrze by było, no bo rzeczywiście coś takiego jest, może właśnie od krótkiego wstępu zacznę, bo jeżeli się komunikujesz z kimś przez Slacka, przez, nie wiem, przez gadu-gadu, przez maila, to jakby wtedy najłatwiej jest próbować na tej osobie coś wymusić, coś od niej jakby chcieć, zachowywać się może trochę mniej przyjemnie niż normalnie byś się zachowywał. Jak już z nim siądziesz w tym samym pokoju, no to jest już ci trudniej twarzą w twarz. Znaczy niektórym nie jest trudniej, ale załóżmy, że w miarę osobie, która ma w miarę jakiś tam poziom empatii na jakimś tam poziomie, no to jest trudniej po prostu komuś w twarz coś powiedzieć niemiłego albo coś na nim wymusić. A jak już siądziemy w pokoju z osobą, którą lubimy i którą znamy, no to już jest najtrudniej. Tylko właśnie wtedy, bo jest też taka koncepcja, że można próbować robić takie firmy, w których nie ma project managerów na przykład, w których nie ma kierowników. To się jakoś tam nazywało, ja trochę nie pamiętam, czy to są te turkusowe.
Może masz na myśli turkusowe organizacje.
Tak, tak, tak. Ale to się w pewnym sensie wydaje utopią przy jakiejś tam skali, bo jeżeli właśnie mówimy o małych firmach, jak powiedziałeś, o startupach, gdzie jest 20 osób załóżmy, no to czemu by nie? Okej, ale jeżeli mamy 1000 osób, to nie ma w ogóle takiej opcji, żeby każdy z każdym mógł pogadać i zawsze będzie tak samo. I wtedy to brzydko nazwę, że te przelotki typu tech lead, typu team lead, typu project manager, typu kierownik, tak, i tak dalej, oni muszą zaistnieć w tej firmie, bo jak duża może być turkusowa organizacja, nie? Nie wiem, czy ty się spotkałeś w ogóle z jakąś, przynajmniej opisem turkusowej organizacji, która by była naprawdę duża?
To znaczy, wiesz co, od razu jak słyszę turkusowa organizacja, to jakieś tam swoje myśli mam, ja mogę polecić na pewno mogę i profesora Bliklego i Andrzeja Jeznacha, obydwaj wydali książki na temat turkusowych firm, pierwszy no to cukiernia, drugi zarządzanie, nie pamiętam dokładnie którym koncernem, nie wiem czy nie BMW w Rosji i budował właśnie firmę bardziej turkusową. Ja osobiście jeszcze nie jestem jakimś wielkim fanem turkusu. Uważam, że to jest ciekawa koncepcja, do której warto dążyć, ale nie za wszelką cenę. Jakby robić turkus dla samego turkusu w żadnym wypadku. Robimy to w jakimś konkretnym celu, żeby coś było łatwiej, coś było przyjemniej, żeby czy to ludzie czuli większą odpowiedzialność, czy żeby po prostu pieniądze łatwiej nam wpływały na konto, bo możemy mieć mniej menedżerów. Tylko że może do tych celów, które my chcemy, można dojść inaczej. I teraz tak, 1000 osób na pewno nie będzie miało w firmie jednego i tego samego celu. No to jest nierealne. a to wspólny cel spaja tak naprawdę mocno zespół. To poczucie, że jedziemy faktycznie na jednym wózku, w jednym kierunku i jesteśmy od siebie zależni. I tutaj to jest to, co chcę podkreślić. Jesteśmy zależni, czyli moje słabe strony ty przykrywasz swoimi mocnymi stronami, a z kolei twoje słabe strony ja przykrywam mocnymi stronami. Ja nie jestem niezależnym, najlepszym ekspertem w całej firmie i w ogóle ja tu wszystko wiem i wszystko zrobię. Nie. Ja mam swoje mocne strony, ja mam swoje słabe strony i ja sobie nie poradzę bez twoich mocnych stron. Jeżeli mamy programistę, mamy testera, mamy analityka, mamy chociażby jakiegoś designera od UX-u, tak? Mamy klienta, który ma wymagania, jest feedback, wszyscy muszą ze sobą współpracować, no ale tych ról na pewno nie będzie 1000, więc lepiej się łączyć w mniejsze grupy, w które mają wspólny cel i wtedy ta struktura organizacyjna ogólnie rzecz biorąc traci na znaczeniu, natomiast ciągle jest obecna, bo jak są budowane firmy? Firmy są budowane na procesach i strukturach. Struktury i procesy dają poczucie bezpieczeństwa także ludziom wchodzącym na rynek pracy, nie tylko osobom w zarządzie chociażby, którzy chcą mieć przewidywalność w biznesie, co jest też niesamowicie ważne. I dla Turkusu często ludzie są niegotowi pracować w Turkusie, no bo się okazuje, że przychodzisz z firmy, w której miałeś procesy, miałeś jasno powiedziane, jak ma być robione, miałeś pewną strukturę, jeżeli nie wiedziałeś czegoś, szedłeś do konkretnego kierownika i wszystko było jasne, a tu nagle ktoś ci mówi, no, to sam sobie wymyśl proces, tak żeby tobie się wygodnie pracowało. I nagle się możesz poczuć, że kurczę, sam za wszystko odpowiadasz od samego początku do samego końca, to czy nikt tutaj mi nie pomaga w ogóle? No, a jak mam z czymś problem, to do kogo mam iść, tak? No dobra, do kolegi, ale ten kolega może też nie wie, tak? No bo a gdzie jest ten cały dział, nie wiem, chociażby najmu, BHP, marketingu, kto za to odpowiada? Nikt za to nie odpowiada. Ja za to odpowiadam? Przecież ja się na to nie pisałem, żeby za to odpowiadać, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc jest potrzebna duża dojrzałość ludzi, którzy są gotowi się wszystkim zająć od początku do końca, są gotowi na tą ekstremalną odpowiedzialność, która tutaj była wspomniana. I zapewniam cię, mało kto jest na to gotowy. Masz dużo osób, które przychodzi, słuchaj, ja jestem junior developerem, ty mi powiedz, jak ja mam robić od 9 do 17, a potem ja idę do domu, potem idę z chłopakami na piłkę, potem idę pograć w kręgle, idę do kina i w ogóle zupełnie mnie to nic nie interesuje, tak? A w turkusowej organizacji powinieneś mieć raczej osoby, które no troszkę bardziej myślą o tej firmie. Nie, że 9, 17 dziękuję, tylko okej, czy faktycznie klient dostał to, co miał obiecane. Mieliśmy opóźnienia, może dzisiaj jednak zostanę trochę dłużej, dzięki czemu koledzy z drugiego zespołu będą mieli już coś dla klienta, dzięki czemu nie utracimy twarzy, podpiszemy nowy kontrakt i tak dalej. Czyli dużo bardziej globalne myślenie, dużo bardziej przedsiębiorcze myślenie o firmie jako o całości, czyli nie ja tylko jestem i nie tylko ja i mój zespół, czyli wyższy etap, nie ja i mój dział, jeszcze wyższy etap, tylko ja, zespół, dział i cała firma. Jak my działamy i jakim ja jestem elementem w tym całości, żeby to wszystko działało sprawnie. I teraz, czy ja widzę wynik mojej pracy na to, jak cała firma działa? W 1000-osobowej? Bardzo ciężko. Ale tu jest kolejna koncepcja, widzę, że dochodzimy do godziny, nie wiem, czy powinienem wychodzić z nowymi koncepcjami. Jest taka koncepcja, że może przykładowy dział IT nie powinien być takim klasycznym działem IT, który jest skoncentrowany na spełnieniu celów IT. Może dział IT powinien dostarczać tylko core'owe usługi i rekrutacje, a ludzie z IT, programiści przykładowo, powinni być zatrudnieni, uwaga, przez na przykład dział marketingu i będą wtedy z założenia spełniali cele działu marketingu, a nie cele działu IT. I to jest bardzo duża różnica, która pomaga zbudować odpowiedzialność odpowiednią, bo nagle się okazuje, że za ten wynik marketingowy ten programista odpowiada i on widzi, jak to odpowiada. Widzi, że jak zmienił interfejs na stronie, to liczba konwersji na stronie się zmieniła. Aha, okej, dobra, to co mogę zrobić dalej? Bo moim celem nagle staje się zrobienie świetnego produktu marketingowego, a nie spełnienie KPI-a biznesowego, który jest taki, że mam, nie wiem, mieć jakiegoś SLA na poziomie 99,9%. No spełniłem, no ale ile mi daje to satysfakcji? No tak trochę mało, powiem ci szczerze, bo tak w zasadzie to są takie wirtualne cyfry i w zasadzie jak byłoby 99,4, czy coś by się stało? No pewnie nie. Czy moja praca tu jest potrzebna w takim razie? No nie wiem. No i tak dalej, i tak dalej. Więc są różne podejścia w zależności od wielkości firmy. Turkus jest jedną z nich, ale trzeba się zastanowić w ogóle, po co mam to robić i jak bardzo chcę się w to zaangażować i jakich ludzi mam do pomocy i czy ci ludzie też będą chcieli się zaangażować.
Mhm. To wszystko, co ty mówisz, to pokazuje, że tak naprawdę ktoś troszeczkę wyżej postawiony w danej firmie już powinien od początku wiedzieć, co buduje i powinien naprawdę bardzo jasno od samego początku wiedzieć, do czego on dąży, bo to nie jest tak łatwo, jak koncepcji jest kilka i chcę to robić tak, siak czy owak, to jeżeli od początku nie powiem sobie, że to będzie turkusowa organizacja i muszę do tego dobrać odpowiednie osoby i być może tak. Już te ich techniczne skille nie są aż tak istotne dla mnie, tylko właśnie te power skille się stają dla mnie najistotniejsze, bo nie zbuduję tej turkusowej organizacji, bo każdy po prostu zatrudnię 5 najlepszych programistów w Polsce i 5 najlepszych sprzedawców w Polsce, ale oni się niczym nie interesują poza tym i no i już turkusu nie będzie.
Może nie być. Bo turkus też wynika z wartości i jeżeli dla ciebie na przykład wartością jest przykładowo, część szefów ma takie spojrzenie, że konkurencja, wygryzienie konkurencji jest najważniejsze i do tej pory działali w ten sposób po trupach do celu i dostawali feedback niejako z rynku od pracodawcy, że to się sprawdza, dostają premię kwartalną, premię roczną za ekstra wyniki, tak? To dlaczego taka osoba miałaby nagle przestać instrumentalnie traktować innych ludzi, skoro do tej pory to wszystko działało i ona dostaje sygnały, że to działa. Ona nie ma żadnego powodu, żeby zacząć zachować się inaczej. Tak? I jej poziom wartości jest zupełnie odmienny od tego, co na przykład ja w tym momencie staram się uczyć, czyli skupmy się najpierw na ludziach i to ludzie zrobią wynik. I wartości są jedną z rzeczy, które nie można ich powiedzieć, że one są pewną dojrzałością emocjonalną, nie, ale są rzeczą, która spowoduje, że albo będziesz chciał z kimś pracować i będziesz się dogadywał, albo nie będziesz się dogadywał, nie będziesz chciał współpracować i nie zrobisz tego turkusu, tak jak wspomniałeś. Tak? Więc to jest coś. I teraz tak, power skill, komunikacja jak najbardziej, asertywność jak najbardziej, to już wymienialiśmy, budowanie wpływu, ale to, co teraz dotykamy, to budowanie wizji. I teraz jak ja przychodzę do firmy i ja nie wiem, jaką ta firma ma wizję, no to ja po prostu muszę zacząć o to pytać. Po pierwsze, oczywiście na stronie pewnie jest jakaś wizja zakomunikowana, ale czy ludzie z zarządu faktycznie znają tą wizję? Bo czasem jest tak, że nie znają, że pójdziesz na...
Czasami ta wizja jest tak napisana, że równie dobrze mogłoby jej nie być, nie?
Dokładnie, tak bywa, więc jeżeli ja chcę, żeby mój zespół miał wspólny cel i miał jakąś wizję, to ja też muszę ją znać i tą wizję też muszę wziąć od ludzi, na przykład od mojego szefa, więc ja mogę iść do mojego szefa i powiedzieć: szefie kochany, na czym najbardziej ci zależy? Co my tu tak naprawdę mamy dowieść? Za co jesteśmy rozliczani? I od tego wychodząc prowadzić dalszą rozmowę. Co jest mi potrzebne, żeby osiągnąć tą wizję? Gdzie jesteśmy teraz? Bo zobacz, jeżeli chcesz dotrzeć do jakiegoś punktu, jakiegoś miejsca w czasie, to potrzebujesz dwóch rzeczy. Wiedzieć, gdzie to jest, czyli to jest ta wizja. Tutaj idziemy, kamera chyba nie obejmuje, mam za daleko ręce. Tam idziemy, tak? Tu idziemy, ale skąd idziemy? Czyli tu jesteśmy przykładowo, tak? I dobra, i dopiero jak mam punkt A, jestem w nim, B, chcę do niego dotrzeć, mogę zacząć nakreślić drogę. I ta droga może być różna. Na pewno zawsze jest więcej niż jedna droga do celu. Zawsze jest więcej sposobów dotarcia, ale ta wizja jest potrzebna. I to jest kolejna z takich umiejętności, które są mega, mega potrzebne, czyli jeśli nie mam wizji, wywalczyć tę wizję i przekazać ją dalej, żeby stworzyć poczucie celu, żeby stworzyć bardziej zespół, żeby to nie była grupa indywidualistów. Bo jeżeli zatrudnisz sobie 5 ekspertów z jakiejś dziedziny, na przykład programistów, no to może się okazać, że każdy z nich chce udowodnić, że on jest Uber programistom, tak? I on jest tym najlepszym i tak dalej. Więc to też może powodować pewien problem i zgrzyt. Tu chyba jakieś pytania się pojawiają jeszcze.
Tak, tak. To właśnie tylko jeszcze powiem, że, bo to wszystko, co właśnie o tych wartościach, to bardzo ze mną rezonuje. Nawet mi się wydaje, że to rezonuje. To chyba powiedział Rafał Mazur, czyli Zen Jaskiniowca, którego wszystkim polecam. On właśnie powiedział chyba kiedyś coś takiego, albo może zacytował kogoś. że jeżeli wartości są jasne, to decyzje są proste. I to jest prawda, bo jeżeli firma ma jasne wartości, to nie trzeba się zastanawiać, czy my powinniśmy to zrobić jak najszybciej, czy my jednak powinniśmy zachować jakieś nasze standardy, czy no oprócz sytuacji wyjątkowych, bo one są zawsze, to tam wiadomo, że jak się pali coś, no to się pali, no to nie patrzymy na ten pożar, a my mamy swoje wartości, tylko gasimy pożar i wracamy do wartości.
Tak.
To wiadomo. I tak, może odnieśmy się do tych pytań i już jesteśmy troszeczkę dłużej niż godzinę, więc proszę, moi drodzy, zadawajcie już pytanka. Będziemy, Adrian będzie się starał na nie odpowiadać i będziemy się powoli zbliżać do jakiegoś końca tego. Tutaj Małgorzata zadała pytanie, a jak się odnaleźć jako menadżer w dziale IT, w którym zespoły działają w Agile i stanowią samozarządzalne zespoły?
Z jakiego stopnia można integrować w procesy, w szczególności jeśli widzimy błędy? Dobra,
to tutaj jest... jeszcze jest rozszerzenie, że nie mam na myśli mikromanagementu, ale pokierowanie ogólnymi zasadami.
Tak, dobra, to samozarządzalność nie tworzy się od tak. To nie jest tak, że o, bierzesz grupę ludzi, mówisz macie autonomię, macie samozarządzalność. Oni trafią na problemy. Samozarządzalność wygląda dobrze, dopóki rośniemy. Na przykładowo, mamy nowych klientów, możemy rekrutować ludzi, super, organizujemy się, robimy to, robimy tamto, decydujemy, kogo zatrudniamy, nawet są firmy, w których decydujemy wzajemnie o swoim wynagrodzeniu ekstra. I potem pojawia się taki problem, jak przychodzą chude lata, trzeba kogoś zwolnić. No dobra, to kogo z zespołu zwolnić, skoro sami mamy o tym zdecydować? I wtedy się okazuje, że no w zasadzie to przydałby się taki kierownik, który przyjdzie i on zdejmie ze mnie tą odpowiedzialność, niech on kogoś zwolni, niech on zdecyduje. I to jest jedna z rzeczy, na które chyba często nie jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi rozwijać firmę, w sensie brać odpowiedzialność za sukces, ale jak już się robi ciężko i to emocjonalnie ciężko, bo jeżeli pracujesz w zespole na przykład 2-3 lata, świetnie się znacie i chodzicie razem do pubu i nagle pada, no dobra, nie mamy pieniędzy i pada decyzja, musimy zwolnić jedną lub dwie osoby albo wszystkim obciąć pensję o 50%, no to się przestaje robić fajnie. To już jest dużo, dużo ciężej. I teraz tak, rolą takiego menedżera w dziale IT na początku jest to rola skierowana na budowanie zespołu. I w miarę jak ten zespół się buduje i tworzy tą samozarządzalność, ale nie tylko taką na papierze, a tak, my wiemy, robimy, tylko taką realną, to znaczy ludzie sobie ufają i ludzie mówią sobie o tym, że coś jest źle w zespole, że ktoś nie dowiózł, że to miało być inaczej i rozmawiają o tym, a nie zamiatają pod dywan, no to nasza rola jako takiego menedżera, lidera zaczyna się zmieniać i zamiast skierowani do wewnątrz zespołu, jesteśmy skierowani na zewnątrz zespołu, czyli do organizacji. Zaczynamy się zastanawiać, dobra, to w jaki sposób zadbać, żeby ten mój zespół miał fajniejsze projekty, lepsze narzędzia, większy budżet, żeby chronić go przed polityką firmową chociażby. Więc rola się zmienia, ale nadal moim zdaniem jest potrzebna i ktoś musi usuwać bariery i przeszkody temu zespołowi. Część barier jest związana właśnie z zasobami, z kosztami, z czasem chociażby, część z polityką firmową. I teraz jest jeszcze jedna kwestia, procesy wspomniane, no bo zespół ma jakieś swoje procesy, ale często te procesy potem się zderzają z zewnętrznymi procesami w firmie. No super, że tutaj sobie w firmie 1000-osobowej wymyśliliście, że wy to sobie wypychacie kod na produkcję co drugi dzień, ale są takie przepisy w całej organizacji, które mówią, że to musi przejść przez pełen łańcuch na przykład aprowali dyrektora. No i już mamy kolizję. Ci chcą szybko, tamci chcą, mówią, że chcą bezpiecznie albo chcą mieć autoryzację. Dobra, to jak to zrobić? No i dalej. Zespół cały, żeby walczył z procesem, który jest w firmie, no bez sensu, zirytują się. Więc rola lidera, który przyjdzie i rozmawia. Dobra, kochany dyrektorze, który chcesz zawsze mieć autoryzację, wiadomo, że nie zawsze będziesz w firmie, nie zawsze co 2 dni będziesz dawał autoryzację i rzadko kiedy będziesz technicznie wiedział, co my tak naprawdę zmieniamy. Nie oszukujmy się, nie jesteś ekspertem technicznym, my jesteśmy. Jak możemy zmienić ten proces, żebyś ty czuł się bezpiecznie, zarazem nie musiał dawać aprowala co drugi dzień. I to jest rola lidera, którą on musi podjąć i komunikować się z jednym działem, z drugim, może z działem security w międzyczasie, może automatyzację jakoś zrobić. Różne są rozwiązania, ale to będzie ta rola menedżera. Czy on może się tam odnaleźć? Jak najbardziej może się. Samozarządzalność nie wyklucza liderów, nie wyklucza kierowników. Co więcej, lider, jeśli bierze odpowiedzialność, to tak w 100% nie musi mieć zespołu. Mogą być liderzy, którzy biorą pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje w zespole i nie mieć sobie podległych ludzi. Po prostu oni będą chodzili do swoich kolegów z zespołu i się pytać, ok, dałeś radę ze wszystkim, potrzebujesz czymś pomocy, coś robimy i tak dalej. Więc jest tego całkiem dużo, ale moja wypowiedź była dosyć długa, a są inne pytania, więc ja chyba utnę już tutaj.
Tak, to ja tak chciałem tylko tak troszeczkę rozszerzyć, że to co mówisz, ja się z tym bardzo zgadzam i miałem do czynienia chyba dwukrotnie z czymś takim, że zespół był właśnie taki w pewnym sensie samozarządzalnym, ale właśnie w którymś momencie te zespoły często, i to było w dwóch przypadkach, w których ja się spotkałem, one po prostu same z siebie wytrącają naturalnego, nazwijmy to, lidera, który w którymś momencie po prostu się sam ujawnia jakoś tam w zespole, które właśnie wszyscy mu ufają, tak. I pomimo, że może on nie jest nazwany kierownikiem, liderem albo kimś, to on tak naprawdę nim jest, mimo że nie ma tego napisanego nigdzie w umowie.
Tak, i on na spotkaniach z klientem, z biznesem będzie się odzywał i będzie bronił zespołu bardzo, bardzo często. Bo nie każdy z zespołu ma ochotę rozmawiać z klientem i biznesem.
No, nie każdy musi, no jakby tak, nie wszystkich zmuszamy do tego. Tu jest chyba bardziej prośba o radę chyba niż pytanie, ale zobaczymy. Może parę słów o problemach w komunikacji i błędach w zarządzaniu. Kompetentna osoba techniczna z krótkim stażem w firmie zgłasza propozycje dobrych rozwiązań problemów w procesie systemie. Jednak eksperci tutaj w ciapkach z dużym stażem w firmie wiedzą lepiej, bo tak zawsze się u nas robiło. Problemy są tylko łatane. Mimo prób komunikacji ta osoba czuje się sfrustrowana i zdemotywowana.
Tak, no nic dziwnego. Jeżeli to, co chcemy zrobić, czyli nasze chęci są dużo większe od tego, co możemy zrobić, chcieć jest większe od móc, pojawia się frustracja. I ta frustracja boli codziennie. Bo ja widzę w mojej głowie rozwiązanie, co mogłoby przynieść jakieś konkretne rezultaty, a nie mogę tego zrobić i muszę żyć w tym miejscu, w którym wiem, że mogłoby być lepiej, ale nikt nie chce mnie słuchać. Ale dochodząc do sedna, dwie rzeczy, dwie większe rzeczy. Po pierwsze, to w jaki sposób komunikujemy te usprawnienia. Bardzo często się okazuje, że osoby w tym miejscu, w którym jesteśmy, jest tak, dlatego, że ktoś to zrobił wcześniej. Na przykład poprzedni szef tak zrobił, albo poprzedni zespół tak zrobił. I teraz jak my przychodzimy do takiego środowiska i mówimy beznadziejnie tutaj, może być lepiej, słuchajcie, zrobimy tak i tak, no to właśnie nawet jeżeli wychodzimy, nie, spróbujmy zrobić usprawnienia, to tamte osoby usłyszą, nie podoba mu się to, co ja zrobiłem. Sorry, ja mu w tym nie pomogę. Jak mu się nie podoba, to niech spada. Tak? Bo czują się urażone tym, że chcą zmienić to, co te osoby tworzyły. Każdy, że tak powiem, kocha swoje dzieci, swoje zabawki, swoje środowisko i produkty, które stworzył i będzie ich bronił. I to jest naturalne. Dlatego jest coś takiego, co ja zawsze mówię, żeby pomóc ludziom trochę przejść przez tą fazę wprowadzenia nowych praktyk, są pewne sposoby. Jedno to jest tak zwany proof of concept, tak? Spróbujmy, zróbmy w ramach testu na małym organizmie, w jednym zespole, a nie we wszystkich. Wypróbujmy tą praktykę, zobaczmy, jak to by mogło się zmienić. To jest jedna rzecz. Inna rzecz, robimy spotkania zespołowe, na których rozmawiamy, słuchajcie, gdzie widzicie opóźnienia, gdzie widzicie jakieś granice, przez co na przykład mamy spowolnienie, czy jest coś, jak zidentyfikujemy to, czy możemy, w jaki sposób możemy to usprawnić, w jaki sposób to możemy zmienić. I angażujemy wszystkich w zespole do zmiany, i to pomaga, żeby po prostu chcieli te zmiany. No i jeszcze komunikacyjna na taka jedna rzecz trzecia, to jest to, że mówimy, słuchajcie, to rozwiązanie, które stworzyliśmy, które było stworzone, czy stworzyliście wcześniej, świetnie się sprawdzało i było odpowiedzią na problemy, które mieliśmy wcześniej. Super, ekstra. Tylko że teraz pojawiły się trochę nowe problemy, które wynikają z tego, że ciągle dojrzewamy i się zmieniamy. Dlatego nie krytykujemy tego poprzedniego rozwiązania, tylko sugerujemy, że może czas na nowe usprawnienia, które rozwiążą nowe problemy, które powstały niedawno. No bo to stare rozwiązanie rozwiązało stare problemy, ale nie te nowe. I wychodząc z tego, że akceptuję to rozwiązanie, które jest, szanuję je, ono było potrzebne, to była najlepsza decyzja, jaką mogliście podjąć wtedy, kiedy je wdrażaliście, daje ludziom taką bezpieczną furtkę, że że to, że chcemy to zmienić, nie oznacza, że oni coś zawalili, że źle zrobili, że krytykujemy ich własne dziecko, tak? Bo wtedy będzie ten opór, niestety. I to jest jedna z takich rzeczy. No i druga rzecz jest taka, jakby jak nowy jesteś w tym zespole. Bo jeżeli jesteś niesamowicie nowy, przychodzisz i mówisz, czas tu wprowadzić zmiany, bo macie, chciałem powiedzieć, w tym Archeo, słowo na B, w tym Archeo, cytując taki klasyczny serial, bałagan w tym Archeo macie, no to po prostu nikt też nas nie wysłucha, bo powiedzą, ej, słuchaj człowieku, dopiero tu przyszedłeś, nie wiesz, jak my tu pracujemy, nie wiesz, z jakimi problemami się mierzymy, nie wiesz, na co są to odpowiedzi, a już próbujesz coś zmieniać. Weź najpierw zobacz, na czym to polega, zanim zaczniesz wprowadzać zmiany. I tego to jest bardzo często taką przeszkodą. A kiedy mamy najlepsze pomysły? No właśnie jak przychodzimy i jest taka świeża krew. Ej, on ma nowe doświadczenie, bo jak zasiedzisz się w tym systemie, no to potem przestajesz widzieć te problemy. Więc jak wysłuchać tych nowych, żeby oni chcieli mówić i jak zrobić, żeby doświadczenie tych nowych było wykorzystane, jest tą taką prawdziwą sztuką na poziomie i komunikacji, i integracji z zespołem.
Tak, jak mówisz, zazwyczaj to się wszystko sprowadza do tego, że to dwie strony powinny. Jedni powinni no właśnie chcieć wysłuchać tej nowej osoby, a ta nowa osoba też powinna gdzieś z tyłu głowy mieć, że jakiś powód tego, że to jest tak, jak jest, istnieje. Tak. I być może on jest dużo lepszy, niż mi się nawet wydaje, bo być może to, co ja chcę, proponuję, to oni już to przeszli i to nie działa z jakiegoś powodu tak, u tak. nas, konkretnie
w
u
danej
nas.
Firmie, dokładnie.
Dobra. To chyba nie mamy więcej pytań.
Chyba nie ma więcej pytań. Takim odczucie, że zgłaszanie ulepszeń może wywołać poczucie zagrożenia i reakcję obronną osób przywykłych. Tak, może. Dlatego tu trzeba bardzo ostrożnie. Jest też cykl przechodzenia zmiany emocjonalne. Jest koter, jest 8 kroków do zmiany. Można się z tym zapoznać. Jeżeli ludzie nie czują problemu, to nie będą chcieli wprowadzić zmiany. Więc pierwsze, co należałoby zrobić, to pokazać istnienie problemu, czyli pokazać, rozpisać na przykład value stream mapping, od lewej do prawej idziemy i mamy taki proces, taki, tu spędzamy jeden dzień, tu 3 dni, tu 5 dni, tutaj 1 godzinę, to co najpierw usprawniamy? No to, gdzie jest 5 dni, może tutaj da się usprawnić, bo zobaczcie, jak to z 5 dni skrócimy do 3, to zyskujemy całe 2 dni i tak dalej, także długo by gadać.
Dokładnie tak, to już chyba tak kiedy indziej sobie tę rozmowę zostawimy. Tak na zakończenie, u mnie to jest taka tradycja, że rozmówcy zostawiają moich słuchaczy z jakąś taką myślą przewodnią. To może być zdanie jedno, to może być 6 zdań. Ja tutaj nie ograniczam nikogo, żeby mogli iść w świat i się rozwijać i żeby życie było dobre. Więc jakbyś mógł tak zpiąć to klamrą.
Dobra, wiesz co, to co ja bym najbardziej chciał zobaczyć, co już tutaj nawet mówiłem, żebyśmy trochę się bardziej skupiali na tworzeniu nowych liderów, żebyśmy pomagali innym osobom wzrastać i nabywać nowe umiejętności. Jeżeli zadają pytania, chociażby w internecie, żebyśmy im odpowiadali i wychodzili z tą dobrą intencją i pomocą. Więc ja bym sobie życzył, żebyśmy poszukali chociaż jednej osoby pośród naszych współpracowników, i spróbowali pomóc jej stać się pod jakimś względem lepszą, podzielić się z nią naszym doświadczeniem, naszą wiedzą, wziąć ją troszeczkę pod skrzydła w roli takiego odrobinę mentora i nawet jeżeli się nie czujemy gotowi, to nie czekać na ten idealny moment. Dopiero jak zaczniemy to praktykować, to dopiero zobaczymy, z czym tak naprawdę to się je, co to jest i dopiero wtedy stajemy się liderami, kiedy rozwijamy innych liderów. Także o to bym bardzo prosił. Wybierzcie chociaż jedną osobę, której pomożecie w rozwoju zawodowym.
I to jest bardzo fajna rada. I dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja naprawdę sporo mi dałeś do myślenia. Nawet się nie spodziewałem, że aż tak dużo będę po tym myślał, ale będę myślał po tym sporo.
Dzięki Czarku za zaproszenie, naprawdę.
I tak, życzę wam chyba miłego dnia. I trzymajcie się wszyscy.
Dobrego dnia. Trzymajcie się. Cześć.
Pa.